pierwszą sobotę, 5 września, od godziny 12 do około 22 w Toruniu, siódme dziękczynienie w rodzinie. Na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będzie miasteczko medyczne. Badania w mamobusie, badania dotyczące tętniaka, jamy brzusznej, diabetologii, kardiologii, dermatologii oraz prelekcje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Oczywiście wszystko bezpłatnie. Będzie również miasteczko zabaw dla dzieci. Zdrowa, ekologiczna żywność można będzie zabrać do domu. Będą górale, między innymi z kożuchami. Będą różne stoiska. Będą książki, pamiątki, oczywiście punkty gastronomiczne. Na naszej scenie, między świątynią a zalewem na Wiśle, piękna muzyka, zespoły, promocja polskiej kultury, radość. I następna sprawa, coś szczególnego. Otóż uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego podczas nieszporów o godzinie 16 w naszej świątyni. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zauważmy, kamień węgielny jest z pierwszych fundamentów pierwszej bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Wmurowania dokona ksiądz biskup ordynariusz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski. Plac pod budowę poświęciliśmy w czerwcu, chyba 20 czerwca 2012 roku. W 2013 wmurowaliśmy akt erekcyjny. Teraz kamień węgielny. A 18 maja, już tylko 9 miesięcy, w dzień urodzin świętego Jana Pawła II planujemy konsekrację. Mało czasu na budowę. Tym bardziej prosimy, pomóżcie wszyscy, byśmy dali radę. Budujemy to wotum za świętego Jana Pawła II, wszyscy wdzięczni rodacy. Na chwałę Bożą i świadectwo dla następnych pokoleń. Każde nazwisko od 1000 złotych wzwyż będzie wypisane na marmurowych tabliczkach, na murach tej świątyni. Inne ofiary w elektronicznej księdze. A wszyscy na pewno także ten dobry czyn pokażemy Panu Jezusowi po przekroczeniu progu wieczności. Każdy dobry czyn na chwałę Bożą i dla dobra człowieka będzie nagrodzony przez Pana Boga miłosierną miłość. Te czyny będą mówiły za nami. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że świątynię tę wewnątrz także będzie można oglądać, postaramy się już od godziny 11, a później w międzyczasie. Bóg zapłać za budowanie wspólne tej świątyni wotum i wspieranie ewangelizacji przez Radio Maryja, Telewizję Trwam, wspieranie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, robienie tego wszystkiego dla Polski i świata. Bóg zapłać.
7 minut po północy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. To pozdrowienie znaczy, że słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. A zatem w imię Trójcy Przenajświętszej, czyniąc znak Krzyża Świętego, rozpocznijmy nowy dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W testamencie krzyża otrzymaliśmy Maryję jako naszą matkę, a zatem również do niej wołajmy. Rozpoczęliśmy 209 dzień 2015 roku. Do zakończenia roku pozostało jeszcze 156 dni. Mamy 28 dzień miesiąca lipca, wtorek po 17 niedzieli zwykłej. Patronami dnia święty Szarbel, ponadto święty Akacjusz męczennik z Miletu, święci męczennicy Celsus Nazariusz, ponadto święci prozelici antiocheńscy Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj, święty biskup Samson z Bretanii, święty papież męczennik Wiktor, rządził w kościele pomiędzy 189 a 199 rokiem. Ponadto błogosławiona Klaryska z Indii, Alfonsa od niepokalanego poczęcia, błogosławiony Jan Soret, karmelita z Normandii, błogosławiona Maria Teresa Kowalska, poniosła śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Działdowie 25 lipca 1941 roku. Została wyniesiona do chwały ołtarzy w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Ponadto z Indochin dziś patronuje nam błogosławiony biskup Melchior Garcia San Pedro i błogosławiony papież Urban II. A my gorąco serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, solenizantów, jubilatów, a nade wszystko ofiarodawców Radia Maryja.
Myślałam, że czas darował ktoś nam, by zrozumieć, gdy świat wokół nas kołysze się jak chwiejna łódź. Myślałam, że wiem, jak żyć, aby nie iść z tłumem, że umiem oddzielić piach złudzeń od ziarna słów. Myślałam, że świat to płótno, na którym barwy splatają się tak, jak sama wybieram je. Lecz dzisiaj już wiem, że moim największym skarbem jest myśl, że na szczęście myliłam się. Piękno jest w tym, że naprawdę nie wiemy niczego. Ktoś inny niż my paletę barw tworzy nam. A wszystko, co mogę, to żyć i nie pytać dlaczego. Cieszyć się, że to nie my układamy ten plan. Myślałam, że wiem, jak łatwo odnaleźć szczęście. Gdzieś czeka, wystarczy w jego stronę biec. Myślałam, że jest blisko, tuż za zakrętem i tylko wyciągnąć rękę, by chwycić je. Myślałam, że mam sposób na niepogodę, że zawsze wystarczy mi sił, by iść gdzie chcę. Lecz teraz na szczęście wiem, że to, co mogę, to cieszyć się każdym nowym dniem. Piękno jest w tym, że naprawdę nie wiemy niczego. Ktoś inny niż my paletę barw tworzy nam. A wszystko, co mogę, to żyć i nie pytać dlaczego. I cieszyć się, że to nie my układamy ten
Drodzy Państwo, 17 lipca 2015 roku arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystosował list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent odpowiedział pismem 22 lipca. Wczoraj odpowiedź przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 roku, Poznań dnia 27 lipca. Zachęcam Państwa do wysłuchania tego listu, następnie do naszej dyskusji, naszej rozmowy nad kluczowymi, ważnymi sprawami tyczącymi się godności człowieka, wartości ludzkiego życia i tego, co czyni świat czyni ustawodawca, czynią najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej, eksperymentując nad człowiekiem. Zapraszam do wysłuchania, a kto może, zapraszam do tego, by chociażby na stronie internetowej Radia Maryja odnaleźć tekst tego listu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, byśmy nie tylko nad tekstem usłyszanym, ale może nad tekstem, który widnieje przed nami, mogli potem właściwie i odpowiedzialnie rozmawiać, umacniając siebie, szukając kolejnych argumentów, by nie poddać się temu, co występuje przeciwko prawu Bożemu, przeciwko naturze człowieka, co jest niezgodne z naszą katolicką, chrześcijańską moralnością, etyką, co niezgodne jest, krótko mówiąc, z Ewangelią. A zatem, szanowny panie prezydencie, w nawiązaniu do listu pana prezydenta skierowanego do mnie w dniu 22 lipca bieżącego roku, chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. Kwestia pierwsza. W swoim liście pan prezydent odwołuje się m.in. do artykułu 25 Konstytucji RP, gdzie jest mowa o autonomii państwa i kościoła. Stosunki między państwem a kościołami, innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. W przywołanym fragmencie Konstytucji RP, jak widać, jest mowa nie tylko o autonomii, ale także o współdziałaniu państwa i kościoła dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Ostatecznie bowiem obie wspólnoty, państwo i kościół, chociaż z różnego tytułu, służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Kościół i wspólnota polityczna wyrażają się bowiem w formach organizacyjnych, które nie są celami samymi w sobie, lecz mają służyć człowiekowi, aby umożliwić mu pełne korzystanie z jego praw, ściśle związanych z jego tożsamością obywatela i chrześcijanina, oraz właściwe wypełnianie odpowiadających tym prawom obowiązków. Kościół i wspólnota polityczna mogą pełnić swoją służbę dla dobra wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową współpracę. Tego współdziałania dla dobra obywateli Polski niejednokrotnie brakowało i dalej brakuje, szczególnie w obronie praw i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Kwestia druga. W kwestii procedury in vitro pan prezydent pisze, że rolą głowy państwa jest między innymi troszczyć się o wszystkich obywateli bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowany w Sejmie konsensus. Tymczasem pan prezydent podpisał ustawę, która jest nie tyle wyrazem konsensusu, ile raczej jest wyrazem skrajnego światopoglądu. Pan prezydent słusznie zauważa: niestety w parlamentarnej debacie nad kwestią in vitro partyjne kalkulacje i ideologiczne spory przesłaniają rzeczowe argumenty. Ta ustawa ma swoje słabości. Jak więc w prawie, w państwie prawa można było podpisać ustawę, w której rzeczowe argumenty są przesłonięte partyjnymi kalkulacjami i która ma swoje słabości? Jeśli ustawa ma tyle słabości, to dlaczego do Trybunału Konstytucyjnego nie została ona skierowana w całości bez podpisania? Kwestia trzecia. Ponadto pan prezydent zwraca uwagę na to, że proces legislacyjny wymaga pogodzenia się z wolą większości w dążeniu do optymalnego kształtu ustawy. Lecz jednocześnie w liście zauważono, że ustawa nie jest optymalna, ponieważ ma swoje słabości. W odpowiedzi na powyższe twierdzenia trzeba przyznać, że istotnie, aby zapewnić realizację dobra wspólnego, rząd każdego kraju ma szczególny obowiązek sprawiedliwego harmonizowania różnych partykularnych interesów. Uczciwe pogodzenie partykularnych dóbr grup i jednostek jest jednym z najdelikatniejszych zadań władzy publicznej. Lecz poza tym nie można zapomnieć, że w demokratycznym państwie, w którym decyzje zazwyczaj podejmuje większość reprezentantów woli społeczeństwa, osoby odpowiedzialne za sprawowanie rządów są zobowiązane do interpretowania dobra wspólnego kraju nie tylko zgodnie z poglądami większości, ale przede wszystkim w poszanowaniu istotnych wartości ludzkich i moralnych. Są to wartości wrodzone, wynikają z praw do człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby. Wartości zatem, których żadna jednostka, żadna większość, ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać, ani niszczyć. Święty Jan Paweł II, Ewangelium Vitae, numer 71. Ich podstawą nie mogą być także tymczasowe i zmienne większości opinii parlamentarnej ani publicznej. Powinny one po prostu być uznawane, szanowane i popierane jako elementy obiektywnego prawa moralnego, prawa naturalnego wpisanego w serce człowieka. I normatywny punkt odniesienia dla samego prawa cywilnego. Gdyby z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbiorowego sceptycyzm poddał wątpliwość nawet fundamentalne zasady prawa moralnego, zachwiałoby to podstawami samego porządku państwowego, sprowadzając go jedynie do mechanizmu pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów. Kwestia czwarta. Racje, które przemawiają za negatywnym osądem moralnym sztucznego zapłodnienia, mają charakter antropologiczny, medyczny i teologiczny. Metoda ta, w okolicznościach, w których zwykle się ją stosuje, oprócz ewentualnego zrodzenia dziecka, pociąga za sobą jednocześnie niszczenie innych żywych istot ludzkich, co sprzeciwia się nauce o dopuszczalności przerywania ciąży. Cel nie uświęca środków. Nie można też nie zauważyć, że w dyskusji na temat procedury in vitro niejednokrotnie wypowiadano się tak, jakby to był jedyny sposób na wymarzone potomstwo. Dlaczego pomija się przy tej okazji inne metody prawdziwego leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego oraz adopcję dzieci z domów dziecka, które potrzebują ogniska domowego dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego. W obecnej sytuacji prawnej pragnę odwołać się do świętego Jana Pawła II, który w jednym z najważniejszych dokumentów swego pontyfikatu zatytułowanym Ewangelia Życia napisał: parlamentarzysta, którego osobisty, absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. Tak postępując bowiem, nie współdziała się w sposób niedozwolony w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się słuszną i godziwą próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów. Evangelium Vitae, numer 73. Dlatego w kwestii ustawy dotyczącej in vitro katolicy sprzeniewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka, gdyby zgodzili się na tego rodzaju kompromis. Tam, gdzie chodzi o życie człowieka, nie ma miejsca na żaden kompromis, ale jest miejsce, jak to ujmuje święty Jan Paweł II, na ograniczenie szkodliwości takiej ustawy. I takiego ograniczenia szkodliwości w tym przypadku zabrakło. Pisze o tym z bólem oraz w duchu odpowiedzialności za najbardziej bezbronnych, których ta ustawa wyklucza i uprzedmiotawia. Na takie traktowanie człowieka i życia ludzkiego w jego najwcześniejszej formie nigdy i pod żadną presją nie można się zgodzić. Z wyrazami należnego szacunku ksiądz Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Odpowiedź skierowana na ręce wielce szanownego pana Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu, naszej audycji. Zapraszam do dyskusji. Dziś nasza dyskusja na kanwie odpowiedzi Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestia tyczy się podpisanej ustawy przez pana Bronisława Komorowskiego na temat in vitro. Zapraszam do takiej szerszej dyskusji, która jest dyskusją może bardziej związaną z tym, nad jakimi wartościami nie ma dyskusji, nad jakimi prawdami nie podejmuje się dyskusji i też nie podejmuje się dyskusji w wymiarze, żeby był dobrze zrozumiany, bo dyskutować trzeba, by uświadamiać, by się wzajemnie uczyć, ale dyskusji, która prowadzi do głosowania, do takiej sytuacji, że chwiejna większość, większość, która staje po stronie cywilizacji śmierci, podpisuje, przegłosowuje ustawy, które wprowadzają śmierć. Są niczym z raju wzięta pokusa węża względem Ewy. Bóg was oszukuje. Zjedzcie, zobaczycie, jak będziecie szczęśliwi. I w konsekwencji dalszej uderzenie, naruszenie tego podstawowego porządku naturalnego, porządku antropologicznego, ale również tego porządku, który jest porządkiem moralnym, sprawia, że osoby, które zwiedzione tą nauką, muszą, przepraszam za wyrażenie, potem kryć się przed Bogiem, kryć się przed światem, kryć się przed drugim człowiekiem i chociaż zaznają szczęścia, które jest szczęściem tutaj użytym przeze mnie w dużym cudzysłowiu, ponieważ jest szczęściem zwodniczym, szczęściem na chwilę. Smak tego szczęścia wydaje potem gorzkie owoce, cierpkie owoce. Gdy Kościół po II wojnie światowej tak bardzo mocno podjął obronę człowieka, jeżeli wtedy była cała akcja maszyny śmierci, cywilizacji śmierci, która uruchomiła całą propagandę aborcyjną, czyli usuwania ciąży, czyli zabijania dziecka poczętego, dla wielu była to chwila tego szczęścia w cudzysłowie, uwolnienia się od problemów i beztroskiego dalszego życia. Ale natury nie da się oszukać. Natura, którą człowiek odrzuci, ona wraca ze zdwojoną, jeżeli nie zwielokrotnioną siłą, by w człowieka uderzyć powtórnie. I wtedy budziły się osoby, lekarze, pielęgniarki, kobiety, mężczyźni, którzy z potężnymi wyrzutami sumienia, czyli nie tylko tym wyrzutem sumienia, którym jest głos Boga w kwestii moralnego grzechu, ale również tego sumienia, które wpisane w naturę człowieka uderza i mówi: dopuściłeś się zła względem Boga, względem drugiego człowieka, względem siebie. I pojawiło się grono ludzi zapłakanych i oszukanych. Czy dzisiaj nie należy też rozmawiać o tym, że jest gro ludzi, którzy coraz bardziej odczuwają ciężar in vitro, który jest ciężarem nie do udźwignięcia? Czy długo trzeba nam czekać, byśmy usłyszeli, że oszukano nas, że nie wiedzieliśmy, że takie są konsekwencje natury moralnej, ale również takie są konsekwencje o podłożu naturalnym, wynikającym z natury człowieka, że tak czynić nie wolno, chociaż możliwości takie są. Słyszymy argument tych, którzy stanęli po stronie cywilizacji zbrodni i mówią, że jest to uregulowanie porządku, który jest, czyli uregulowanie sytuacji, która jest chaosem, może porządku to złe sformułowanie, że regulują w ten sposób chaos. A zatem, czy za niedługo doczekamy się tego, że jeżeli spojrzymy na chaos, którym jest nadużycie przemocy względem drugiego człowieka, że też w imię regulowania chaosu zostanie uprawomocniony gwałt, przemoc, bo znajdzie się w parlamencie większość, która przegłosuje, a prezydent podpisze chwiejną ustawę, która, jak sam zauważa, jest elementem partyjnych rozgrywek. A zatem zapraszam Państwa do tych argumentów, do tego dialogowania, które pomoże nam znaleźć konkretne, kolejne argumenty, jak bardzo potrzebujemy zmobilizowania się, a jednocześnie uświadamiania sobie nawzajem, że to, co jest niezgodne z naturą, to, co niezgodne jest z prawem boskim i prawem ludzkim, ale tym niestanowionym ludzkim, tylko tym, które jest prawem naturalnym w człowieka wpisanym, nie można dyskutować w tej konsekwencji, że można to przegłosować. Dyskutować i rozmawiać trzeba, by ustrzec siebie wzajemnie przed niesprawiedliwością, przed niemoralnością, przed oszukaniem tego najbardziej niewinnego, tego, w imię którego podobno tak bardzo jesteśmy zatroskani i tak wielkiego szczęścia chcemy dla siebie, kosztem dziecka, które chcemy, którego pragniemy. Czy rzeczywiście promujemy i promowane jest to, co jest dobre, co służy człowiekowi? Państwo mają też swoje doświadczenia. Państwo też, jak zawsze, na antenie Radia Maryja jesteśmy tą rodziną zatroskaną o obecność Boga, ale również o prawdę o człowieku. I zapraszam do takiej dyskusji, do takiej rozmowy. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Jak zawsze apelujemy, by Państwo wcześniej wyłączyli radioodbiornik, jednocześnie na początku naszej rozmowy, by Państwo przedstawili się z imienia i skąd Państwo do nas telefonują.
Zamknięta w sobie, szukasz ucieczki. Boisz się wyjść, boisz się chcieć. Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć. Na przekór życiu nadawać mu sens. Wszystkim nam
gdy widzisz to, co dobre jest. Wszystkim nam brakuje szczęścia. Masz to, na co godzisz się. Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzę to, co dobre jest.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Marborka. Proszę Ojca, postanowiłem zadzwonić sobie tutaj, bo to bardzo ważna sprawa. I no też, że jest stanowisko Kościoła w tej sprawie, jak najbardziej. Mnie jednak bardzo ubodło to, że pan prezydent sięga po nasze klejnoty kulturowe. Jednym z nich jest zdanie, które wypowiedział Zygmunt August. Zygmunt August powiedział zdanie, które według mnie określa naszą polską tożsamość cywilizacyjną. Mianowicie, nie jestem królem ludzkich sumień. Jak ktoś powie, no, no i co z tego, prawda, że nie jestem królem ludzkich sumień. W tamtym czasie, mowa o XVI wieku, na zachodzie Europy, geograficznym zachodzie, huczało orientalne, czyli azjackie zawołanie cuius regio eius religio, kogo władza tego religia. Polski król mówi, że jemu nie wolno ingerować w pewien obszar, pomimo jego korony na głowie, który jest ludzkim sumieniem. Polska była wolnością, oazą wolności i tam, w tym właśnie akcie, który przywileju polskiego króla, tkwią podstawy, między innymi, jak uważam, klauzuli sumienia, do której żaden urzędnik nie ma prawa wejść z pieczątką ani z podpisem, tak jak w przypadku pana Chazana. Urzędnik wobec króla to jest zawsze jakimś podległym. My mamy ponad 1000 lat państwa. Wrócę jednak do pana prezydenta, bo pan Komorowski tym razem posłużył się bardzo przewrotną parafrazą i powiedział: nie jestem prezydentem ludzkich sumień. No, panie prezydencie, jeżeli tak i nie jest pan prezydentem ludzkich sumień, tu pozwolę sobie się zwrócić do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, to niechże pan anuluje wszelkie akty prawne nakazujące ścigać zabójstwa, a poddajmy te zabójstwa tylko i wyłącznie osądowi moralnemu w myśl tego, co ten pan robi. Ja jako Polak nie pozwolę sobie, żeby ktoś brukał nasze klejnoty narodowe. I tutaj między innymi wypowiadam się wobec pana Komorowskiego. To tyle. Ja uważam, że mądremu dość. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Ostatnio w internecie, na YouTubie, wiele możemy znaleźć ciekawych informacji. Też internet na ten temat dyskutuje. Źródło YouTube. Internauci zostawili dwie wypowiedzi. Akurat nie pana prezydenta Komorowskiego, ale jego, można powiedzieć, partyjnej koleżanki, obecnej pani premier. Posłuchajmy.
Odłóżmy na bok sumienie. Jeśli sumienie nie pozwala mi służyć od początku do końca zgodnie z prawem na rzecz mojego pacjenta, to wybieram inny zawód.
Oczywiście to zestawienie dwóch wypowiedzi. Jedna na temat in vitro, ta pierwsza. Każdy z nas posiada wolną wolę, własne sumienie i pozwólmy wolnym kraju decydować we własnym sumieniu. No i druga wypowiedź sprzed roku. Pani Ewa Kopacz o zwolnieniu profesora Chazana. Odłóżmy na bok sumienie. Jeśli sumienie nie pozwala mi służyć od początku do końca zgodnie z prawem na rzecz mojego pacjenta, to wybieram inny zawód, mówiła wówczas właśnie Ewa Kopacz. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa Wielkopolska. Proszę Ojca, piękny temat, ale po prostu jestem szokowana. Ja 23 lata temu straciłam córkę. 8 grudnia w Matki Bożej Święto odeszła, mając 12 lat. Wiem, co to znaczy życie. I szła do kościółka, została zgwałcona. Po prostu uważam, że tak musiało być, ale kiedy był kanonizowany Ojciec Święty 27 kwietnia, w dniu, kiedy się ona urodziła i to wszystko, kiedy połączę, to mi się układa w piękną całość i po prostu uważam, że prezydent Komorowski to jest chyba mi się wydaje, że on jest gorszy od Jaruzelskiego, bo tamten to już w ogóle był zakorzeniony w tym wszystkim, ale tutaj jeszcze robi takie draństwa i Kopaczowa, która kłamała i to wszystko. Moja mama w 2011 roku przed śmiercią nigdy nie interesowała się polityką, była bardzo chora. I pamiętam, wypowiedziała tak właśnie o Komorowskim, o Tusku, o Niesiołowskim, że oni w ogóle się nie nadawają nawet do szamba wioski. Ja to pamiętam, kobieta, która była naprawdę schorowana i polityką się nie zajmowała, po tym wszystkim, co w Smoleńsku. I oni robią takie coś. Ja uważam, że prymas Polski, gdyby to był Wyszyński, pewnie by tutaj też swoje powiedział, ale uważam, że arcybiskup Gądecki fantastyczny, ale co z tego? Jak oni mają władzę, oni po prostu kpią z nas, prawdziwych katolików. On nie jest katolikiem. Jemu tylko przykleić wąsa, to gorzej jak Hitler. To wszystko. Także dziękuję za to radio, za tą telewizję i o Boże, żeby ewangelizować ten naród polski, żeby ludzie chcieli słuchać, nie tych TVN-ów, tych wszystkich. I dużo miłości, właśnie miłość, a nie nienawiść, którą oni w rządzie sieją. To jest przerażające. Ja mam 2 synów, mam 3 wnuczki, wnuka i rozmawiałam z synami, mówię, mama, wiesz co, to jest niemożliwe, no niemożliwe w Polsce, ale jest możliwe, bo to się dzieje. Także za wszystko dziękuję, naprawdę dziękuję i błagam Matkę Bożą, która 8 grudnia i kiedy patrzę na nią w obrazie, to zamiast Pana Jezusa widzę właśnie ją. I mam nadzieję, i proszę Boga, żeby pomogła po prostu zwyciężyć dobru w Polsce, bo jest tego dobre, ale zło jest takie okropne, że zanim prawda, jak babcia mówiła, wyjdzie na jaw, to zło już okrąży 100 razy tą ziemię. Także dziękuję za wszystko, Ojcu, za delikatność, za te piękne Ewangelię, za w ogóle, za wszystko, co jest w Radiu Maria. Dziękuję.
Dziękuję Pani Teresa, gorąco dobrego. Serdecznie pozdrawiam. Trudno jest porównać zło czynione przez jednego czy przez drugiego człowieka. Zło rozprzestrzenia się, owoce jego niestety są cierpkie i niszczą. Natomiast ten głos księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jest głosem nie pierwszym, nie ostatnim. Jest głosem licznych wypowiedzi naszych pasterzy i ten głos jest od samego początku. Ja mam takie wrażenie, że często słyszymy to, co chcemy, tak jak chcemy. Ja tu nie mówię bezpośrednio do Pani, ale czasem ten głos może jest taki delikatny, może jest wyciszony. Ja pamiętam list na święto rodzin jednego roku. Był tak szeroko dyskutowany w mediach. Jak zobaczono, jakie pozytywne owoce były tej dyskusji, przytoczenia tego listu, na drugi rok przemilczano list. Już o nim nie mówiono nic. Tak samo wydaje mi się, że w takich kwestiach my musimy szukać tego, co jest ziarnem prawdy i odnajdywać to też właśnie w nauczaniu Kościoła, w nauczaniu naszych księży, biskupów, a co to da? Da bardzo wiele, bo my już o tym rozmawiamy, a jeżeli będziemy rozmawiać jeden z drugim i będziemy jasno, klarownie stawać po stronie życia, nawet rozmawiając z najbliższymi, to to już będzie pozytywny owoc tego, tej naszej walki i stanięcia po stronie życia. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, proszę Ojca, ja tylko krótko do tej sprawy. To nas nie tylko bulwersuje, co zrobił prezydent, i to, powiedziałbym, ośmieszanie Kościoła, lekceważenie, w czym biorą udział i parlamentarzyści, jacyś znajdują raz po raz jakieś autorytety z tytułami profesorów i tak dalej. A propos tych profesorów, to Hitler też miał wykształconych ludzi i tą machinę zbrodni dokonywali. Także tu nie należy brać pod uwagę tytułów, tylko jaka osobowość, jakie sumienie, kto to jest. Także to w historii były nieraz takie sprawy. To nas bulwersuje, bo byliśmy przyzwyczajeni do różnych ataków, ale nie aż takich. Nie aż takich. Proszę popatrzeć, kiedy oni to robią. To robią tak przeciwko rodzinie działali wprost. Utrudniali życie różnymi uchwałami, ustawami, życie rodzinie, to zrobili to w roku rodziny, który uchwalili. A teraz to, co się dzieje, robią z kolei w roku, uchwalili rok Jana Pawła II. Czyli proszę zobaczyć, jakie kłamstwo potworne. To jest kłamstwo. Ojcem kłamstwa jest szatan, to jest jasne. Także trzeba sobie to wyciągać, jakieś te wnioski. To jest jakieś usidlenie szatańskie już w Polsce. I tu potrzeba potężnej modlitwy, to jest pierwsze. Potężnej modlitwy, komunii świętej o przemianę. Modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Te wszystkie krucjaty różańcowe. Nie bójmy się tego. Trzeba to robić. I podziwiam tych ludzi, którzy to robią. Bardzo odważni ludzie. Ludzie starsi i młodsi. Trzeba, ale to ludzie są bardziej świadomi. Ludzie, którzy są, powiedziałbym tak, budują z Panem Bogiem swoje życie i przyszłość swoich rodzin. To jest to. Ta rewolucja, to się wplata w tę rewolucję kulturową, cywilizacyjną. Ona idzie przez cały świat. Ale to, co się dokonuje w Polsce, chociażby to in vitro, czy te inne sprawy, które podpisywał prezydent, a Sejm uchwala szybko i Senat, to jest u nas jest o wiele mocniej niż na Zachodzie. Ta właśnie, ta sprawa in vitro o wiele dalej to poszło niż na Zachodzie.